Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, Radio Wnet, jest godzina 7.10 i zaczynamy Poranek Wnet. A dziś 31 stycznia, niepostrzeżenie minął nam pierwszy miesiąc roku 2018. Tyle się wydarzyło, a właściwie nie wiadomo kiedy to się wydarzyło. Dziś na niebie, proszę Państwa, pojawi się krwawy superksiężyc, bardzo wyjątkowe zjawisko astronomiczne. W Polsce trudno będzie go oglądać, bo u nas księżyc wschodzi o tej porze, kiedy to zaćmienie będzie... Później opowiemy o tym. W każdym razie będziemy oglądać tylko drobne fragmenty tego zjawiska, ale jak ktoś będzie chciał, to może coś zobaczy. W każdym razie księżyc będzie dziś ogromny, ale my nie księżycem będziemy się zajmować. My będziemy zajmować się rzeczami, które wydarzyły się tutaj na Ziemi, bo wydarzyło się bardzo wiele. W studiu poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ten weekend to trochę była taka burza w stosunkach międzynarodowych.
No, burza to mało powiedziane. Wie pan... Ja ze zdumieniem przyjąłem słowa pani ambasador Azari, ambasador Izraela, natomiast to jest taki konflikt kroczący albo sytuacja krocząca, bo po tym, co pani ambasador wczoraj powiedziała w jednym z wywiadów porannych, no to jestem po prostu zszokowany. Zszokowany tym, że jak to jest możliwe, żeby przez półtora roku budować relacje wokół tej ustawy. To nie było żadne zaskoczenie dla strony izraelskiej, było to ustalane. Zresztą strona izraelska zastrzegała, że chce tutaj tego dopisania tej wolności badań naukowych. To zostało wpisane do ustawy, zatem ta sugestia została zrealizowana. Czy słusznie, czy nie, to już mniejsza o to. W tym momencie nie ma to znaczenia, ale nagle okazuje się, że w dniu tak szczególnym jak 73. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz, pani ambasador występuje z przemówieniem o zmienionej treści, o czym nikogo nie poinformowała, a później bez żadnej żenady mówi, że takie miała instrukcje z Tel Awiwu, tak premier kazał. Żeby było jeszcze gorzej, to później też wprost mówi, że faktycznie w Izraelu trwa kampania polityczna przed wyborami. Zatem temat Holokaustu jest wykorzystywany lokalnie przez polityków izraelskich do takiej bieżącej polityki, co jest dosyć dziwne, bo ja kiedy w ogóle mam na myśli słowo Holokaust, to od razu mi się to kojarzy szacunek, no taki respekt. No, to są miliony istnień ludzkich i Polacy i Żydzi brali w tym udział. Przecież to są dwa narody, które najmocniej ucierpiały w czasie II wojny światowej z rąk. To też trzeba jasno mówić. Oprawców niemieckich, Niemców, tak krótko mówiąc. Bo też zauważam jedną istotną rzecz. Proszę spojrzeć na przestrzeni dekad, jak nastąpiła denacjonalizacja odpowiedzialności Niemców, jak postępowała denacjonalizacja odpowiedzialności Niemców za zbrodnie II wojny światowej. Na początku mówiono, wczoraj o tym z Pawłem Kukizem rozmawiałem, że on mówi, że kiedy on jeszcze chodził do podstawówki, to mówiono o niemieckich zbrodniach. Później to już były zbrodnie hitlerowskie. No ale to się wciąż jeszcze kojarzyło jednoznacznie, więc później w tym takim nurcie myślenia postanowiono przejść do zbrodni nazistowskich, a teraz jakby tego było mało, to próbuje się ten nazizm zrównać z polskością. No to jest jakiś absurd. My musimy się bronić przed tego typu zakłamywaniem historii, bo faktycznie może dojść do sytuacji, jeżeli to ma tak wyglądać, jak to mówił kiedyś Marek Jakubiak w formie gorzkiego żartu, ale to przestaje być już śmieszne, ten żart, że niebawem być może będziemy się w szkołach uczyć, że Adolf Hitlerowski to był Polak, który, prawda, zniewolił Niemców.
Zanim do tego dojdzie, miejmy nadzieję, że nie dojdzie, zastanówmy się nad skutkami tej ustawy, którą państwo przegłosowali w zeszłym tygodniu. Jakie były zamiary ustawodawcy? No bo tutaj straszy się, że będzie nie tylko zresztą za granicą, bo w Polsce też pojawiły się takie głosy, na przykład wśród niektórych naukowców z Polskiej Akademii Nauk, że to utrudni badania naukowe i że nie będzie można pisać na przykład o tym, że nie wszyscy Polacy zachowywali się w porządku. No to była wojna, wiemy, że nie wszyscy zachowywali się w porządku.
Panie redaktorze, no nie wszyscy. Krótko mówiąc, ci, którzy się nie zachowywali w porządku, dostawali wyroki śmierci i byli po prostu likwidowani, tak?
Ale teraz nie rozmawiam o historii, tylko o intencjach posłów.
O intencjach, dobrze. Więc intencje były takie. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby dbać o prawdę historyczną, to jest raz. Dwa, dla mnie ważniejsza intencja, dbać o godność ofiar Holokaustu, tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, żeby o tym nie zapomnieć i nie zapomnieć, jaki to miało wymiar i jak to naprawdę było. Ta ustawa, z tego co mi wiadomo, jest, była pisana, jej intencją i pewnego rodzaju wzorcem były rozwiązania właśnie izraelskie. Właśnie ustawodawstwa izraelskiego, gdzie państwo Izrael ma bardzo mocno położony nacisk na właśnie dbałość o politykę historyczną, ale również o tą obronę dobrego imienia państwa Izrael. I my też mamy prawo, jako Polacy, do tego, żeby bronić dobrego imienia narodu polskiego i państwa polskiego, bo tak naprawdę jako naród, jako państwo nie mamy się czego wstydzić.
No to panie pośle, gdzieś w jakimś fikcyjnym kraju, Trebizondzie, Paflagonii, w gazecie Kurier, jakiś tam ktoś pisze artykuł o polskich obozach śmierci albo o tym, że jak wiadomo Polacy byli strażnikami w obozach koncentracyjnych.
Tak.
No i co to wtedy się dzieje?
W jakimś tam Trebizonie to być może to nie wywoła jakiegoś większego poruszenia. Natomiast mając takie przepisy, takie rozwiązania, to muszę to powiedzieć wprost. W tych przepisach jest jasno określone, co podlega karaniu. A podlega karaniu przypisywanie odpowiedzialności narodowi polskiemu, nie poszczególnym szmalcownikom. Bo jak ktoś był szmalcownikiem, to on jest indywidualnie odpowiedzialny. Ale cały naród nie odpowiada za takiego jednego, czy dwóch, czy kilku, czy kilkunastu szmalcowników. Czyli po pierwsze, kto wbrew faktom przypisuje tą odpowiedzialność? Czyli jeżeli takiej sytuacji nie było. Prosty przykład. Jest obóz Auschwitz-Birkenau. W obozie przy wejściu jest napis Arbeit macht frei. Z tego, co się orientuję, jest to napis po niemiecku. Zatem jeżeli ktoś będzie mówił o tym, że to jest polski obóz śmierci, to łamie prawo. I teraz wracając do tego państwa, którego nazwy nie potrafię, wyimaginowanego państwa.
Gdzieś w świecie.
Jeżeli to jest państwo prawa, mówmy wprost na konkretnym przykładzie, to są Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej albo państwo Izrael, czy Republika Federalna Niemiec, to jeżeli to są, a są to państwa prawa, to wówczas jest możliwość ścigania, pociągnięcia do odpowiedzialności takich, zazwyczaj to są redaktorzy różnych gazet, którzy pełnią funkcję niestety, ale propagandystów. I z taką propagandą trzeba walczyć i mając tego typu rozwiązania prawne, prawnokarne, każda organizacja pozarządowa, która będzie miała wpisany na przykład w statut swojej działalności, na przykład walkę o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego, może wówczas wystąpić jako poszkodowana czy pokrzywdzona, może wystąpić z wnioskiem o ściganie takiej konkretnej osoby i na ile to będzie efektywne, zobaczymy, ale to powinno dać jasny sygnał takiemu jednemu z drugim redaktorowi w Berlinie, w Waszyngtonie, w Tel Awiwie czy gdzie indziej, że złamał prawo, tak? Czyli że zrobił coś złego. Bo dzisiaj, jeżeli nie mamy tych przepisów, znaczy, no jeszcze ich nie ma, Senat dzisiaj nad nimi zacznie pracować, ale kiedy tych przepisów nie ma, to w zasadzie do ludzi, którzy żyją w państwach prawa, a za takie, powtarzam, uznaję Stany Zjednoczone Ameryki, Republikę Federalną Niemiec i państwo Izrael, no to wówczas oni powiedzą, no ale no w czym jest problem, tak? Ja tak uważam, mogę tak napisać, korzystam z wolności słowa i nie łamię żadnego prawa. No nie, panie redaktorze, w sensie nie zwracam się teraz do pana, ale do takiego redaktora ze Stanów, czy z Niemiec, czy z Izraela, czy z innego państwa, jeżeli taki redaktor zakłamuje historię, łamie prawo.
No dobrze, a jeżeli w Stanach, w Izraelu lub w innym państwie nie redaktor, tylko jakiś naukowiec napisze książkę, będzie to zła książka naukowa oparta na złej literaturze przedmiotu, na słabym doborze źródeł, być może na złej woli prowadzącego, a być może tylko na uleganiu stereotypom i tam będzie, na przykład ktoś będzie powoływał się na książkę Jana Tomasza Grossa i na tej podstawie wyciągał wnioski, Polacy uczestniczyli w Holokauście. Będzie to praca uniwersytecka, kiepska, ale naukowa. I wtedy co robimy? Podajemy do sądu wydawcę, uniwersytet czy to jakiegoś doktora?
Wtedy to jest tak zwany kontratyp, czyli sytuacja, w której nie podlega karaniu. Stosowanie, nie będę powtarzał tego określenia, bo to jest haniebne określenie, ale stosowanie pewnych haniebnych określeń wobec narodu polskiego nie będzie podlegało penalizacji, czyli karaniu, krótko mówiąc. Czyli takiej osoby nie będzie można ścigać w procesie karnym, bo to jest w ramach prowadzenia badań naukowych, nawet najniższych lotów i najniższej jakości na jakimś najgorszym uniwersytecie. To nie ma żadnego znaczenia. Badanie naukowe to jest badanie naukowe. Ale jeżeli na przykład w takim badaniu naukowym zostanie naruszone dobre imię kogokolwiek, pana redaktora, moje, narodu polskiego, państwa polskiego, to każdy może na drodze cywilnej już dzisiaj wystąpić z pozwem wobec takiego, takiego autora, takiego badacza, no bo też, drodzy państwo, no to nie jest tak, że badania naukowe to jest jakiś świat wolnej Amerykanki, tak? Jeżeli na przykład ja bym stwierdził, że prowadzę badania naukowe, że ktoś jest przestępcą i bym cały czas chodził i mówił, że ktoś jest przestępcą, no to ten ktoś, nie będąc przestępcą, może po końcu powiedzieć: hola, hola, panie Grabowski, opanuj się pan, tak? Ja pana, niech pan mnie przeprosi. Jeżeli go nie przeproszę i się nie wycofam z tych słów, to on ma prawo mnie pozwać do sądu cywilnego już dzisiaj i żądać odszkodowania za to, że naruszam jego dobre imię. Także tutaj się akurat nic nie zmienia. Powtarzam raz jeszcze, ten wątek, który jest bardzo mocno eksponowany i eksploatowany, wbrew temu, co jest napisane w ustawie jest jasno zapisane, że nie podlega karze, nie podlega karze w postępowaniu karnym ten, kto w ramach prowadzenia badania naukowego dochodzi do takich wniosków, że właśnie będzie używał różnych haniebnych określeń, czy będzie przypisywał tą odpowiedzialność narodowi polskiemu.
Ta ustawa ma też swój aspekt ukraiński. Tutaj również pojawiły się kontrowersje. Co dokładnie ona przewiduje? Czy to jest jakby analogiczne tutaj podejście, czy o czym, o czym jest tu mowa?
O, to jest zupełnie inna kwestia. To jest sprawa, nad którą my jako Kukiz 15 chodziliśmy niemal 2 lata. Znaczy, oczywiście nie wszyscy. Tutaj największą zasługę jednak trzeba przypisać i to jasno powiedzieć posłowi Tomkowi Rzymkowskiemu, człowiekowi, który walczył o te zapisy dotyczące karania, penalizowania banderyzmu. I ta ustawa w końcu zakłada wprowadzenie takich rozwiązań, że promocja, czy hołbienie, czy wychwalanie banderyzmu, czyli tego ukraińskiego nacjonalizmu, który miał charakter szowinistyczny, bo to też warto podkreślić, bo nacjonalizmowi nie jest równy, ale jeżeli spojrzymy na zbrodnie, których dopuściła się OUN, UPA, na ideologię, która została wykreowana przez Stepana Banderę, czy on był jednym z tych twórców tego nurtu myślenia, żeby, no krótko mówiąc, żeby Polaków zabijać, mordować.
Tak, co ideologia była zbrodnicza, tylko teraz pytanie, gdzie będziemy ją ścigać?
Czy również... Tu w Polsce będziemy to ścigać i to też jest jasny sygnał. Mamy w Polsce dużą mniejszość ukraińską i to też chodzi o to, żeby budować te nasze relacje na prawdzie, żeby nie dopuścić do tego, co się dzieje obecnie na Ukrainie, gdzie następuje taki kroczący, postępujący kult Stepana Bandery, przypomnę, człowieka skazanego wyrokiem śmierci w Polsce.
Sytuacja w tych sprawach na Ukrainie niepokoi wielu ludzi, również tych, którzy z sympatią patrzą na aspiracje państwowe Ukraińców, ale czy w Polsce były jakieś takie sygnały rzeczywiście, że mieliśmy tutaj kult Bandery na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
No oczywiście, że takie sytuacje są. Przecież sama strona ukraińska wystąpiła do nas jako do strony polskiej z żądaniem, żebyśmy postawili pomnik Stepana Bandery w Przemyślu czy gdzieś tam. No to jest tak, jak mniej więcej my byśmy wystąpili z żądaniem do Niemców, żeby w Dreźnie postawili pomnik Adolfa Hitlera. No, to jakaś aberracja umysłowa zupełna. Nie ma miejsca w Polsce, w polskiej przestrzeni publicznej na kult Stepana Bandery i to trzeba powiedzieć jasno. Ja dodam jedną rzecz i tutaj nie bez powodu podałem przykład Adolfa Hitlera, bo my z Niemcami mamy bardzo trudną historię, ujmując rzecz delikatnie, ale mimo to potrafiliśmy, no... wznieść się ponad to bagno, które miało miejsce i dzisiaj te relacje są dobre. Ja je oceniam jako dobre, chociażby wyrazem tego jest ścisła współpraca gospodarcza, która jest efektem tego, że mieliśmy podłoże że wyjaśniliśmy pewne kwestie historyczne. Natomiast w przypadku Ukrainy jesteśmy tutaj zacofani w tych relacjach. Relacje polsko-ukraińskie są zacofane w stosunku do tych, które mamy z Niemcami i uważam, że zbudowane relacje na prawdzie, opierające się na prawdę, pozwolą nam tak naprawdę poprawić sytuację gospodarczą, materialną narodu ukraińskiego, bo mamy tutaj duże pola do współpracy.
Pytanie jeszcze o ustawodawstwo. Czy tam została ściśle określona definicja tego, co określamy sobie tutaj tak publicystycznie jako banderyzm? Bo ktoś mógłby nam powiedzieć, że nie jesteśmy ściśli, że to były skomplikowane zjawiska. Gdzie jest granica między tym nacjonalizmem, a tym zbrodniczym szowinizmem? pan poseł wie, że Ukraińcy sami mają z tym problem,
Musiałbym tutaj zajrzeć do ustawy, jeżeli chodzi o konkretną definicję, natomiast dla mnie rzeczą jest jasną, że każdy, kto będzie odnosił się do tej ideologii związanej z kultem czyste pana Bandery, czy ze zbrodniami ukraińskich organizacji ukraińskich nacjonalistów, czy ukraińskiej powstańczej armii. To jest mniej więcej tak samo, jak jest dla nas dzisiaj rzeczą oczywistą, że propagowanie nazizmu czy komunizmu jest karane w Polsce, przecież zgodnie z kodeksem karnym. Tak samo tutaj chcemy, żeby ta ideologia, która tutaj to jest sporne, czy ona się niczym nie różniła od nazizmu i komunizmu. No jakieś różnice pewnie były, ale niewielkie, jeżeli chodzi o jakość, tak? Jeżeli chodzi o skutki dla narodu polskiego, bo przypomnę, przyczynkiem do wprowadzenia tych przepisów jest również zakłamywanie historii przez stronę ukraińską, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską, ludobójstwo, które miało miejsce, Krwawa Niedziela, 11 lipca i będziemy, mało tego, że zostały wprowadzone te rozwiązania dotyczące penalizowania banderyzmu, będziemy robić wszystko, co jest w naszej mocy, a mamy tutaj poparcie naprawdę bardzo wielu posłów z różnych ugrupowań, żeby również 11 lipca stał się świętem narodowym określonym ustawowo, tak, żebyśmy w godny sposób pamiętali o tych, którzy zupełnie bestialsko, ja nie będę tak przy poranku mówił jak, ale bestialsko zostali mordowani w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu.
To jest Poranek Wnet, godzina 7:26. W naszym studiu poseł Paweł Grabowski. Ostatnie pytanie będzie dotyczyć spraw już niehistorycznych, tylko jak najbardziej aktualnych. Prezydent podpisał prawo dotyczące wolnych niedziel. Krótka odpowiedź na zakończenie naszej rozmowy posła wolnorynkowego klubu Kukiz15. Co pan o tym myśli?
Panie redaktorze, wolnorynkowość jest cechą wielu posłów Kukiz15, natomiast jeżeli chodzi o ten handel, ja uważam, że ograniczenie handlu w niedzielę, po pierwsze, to nie jest zakaz, bo mi zarzucano, że ja głosowałem za zakazem handlu w niedzielę. Tam nie będzie żadnego zakazu, to nie będzie sytuacja, w której nagle Polacy staną zniewoleni. Natomiast ja odniosę się tylko krótko do tego, co było mówione wczoraj, że kiedyś był postulat Solidarności, że były wolne soboty. Dzisiaj trzeba walczyć o wolne niedziele. I tutaj, prawdę mówiąc, dla mnie większą wartość mają relacje międzyludzkie, bardziej relacje rodzinne konkretnie, aniżeli chęć czy pędź do napędzania zysku, krótko mówiąc, dużym korporacjom często, ponieważ małe lokalne sklepy prowadzone przez poszczególnych mikroprzedsiębiorców będą mogły spokojnie funkcjonować i być może to będzie jakiś napęd ten taki wolnorynkowy dla tych mniejszych, szansa dla mniejszych, że będą mieli szansę chociaż jeden dzień w tygodniu konkurować z dużymi gigantami. Natomiast słyszałem już o różnych pomysłach tego, jak sieci handlowe chcą obchodzić ten podatek. Przestrzegam przed tym, bo gdyby faktycznie miało dojść do prób obejścia tego podatku, to zostaną, bo te przepisy one są jeszcze dosyć skomplikowane. Je faktycznie można jeszcze obchodzić, ale jeżeli będą próby obejścia, to po prostu będzie to prawdopodobnie paliwo dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby wprowadzić całkowity zakaz, a to nie byłoby dobre.
7:28, Poranek Wnet. Naszym gościem był poseł klubu Kukiz15, pan Paweł Grabowski. Bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Miłego dnia.
Proszę państwa, trwa karnawał. Elvis Presley i Viva Las Vegas. Radio Wnet, to jest godzina 7:30, Poranek Wnet. Przed chwilą śpiewał nam Elvis Presley. Elvis, jak wiadomo, jest wiecznie żywy. Karnawał trwa. W studiu jest Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaraz będziemy rozmawiać, ale przedtem krótkie połączenie z Ukrainą. Tam jest, mam nadzieję, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, tak, jestem cały czas na Ukrainie.
Jesteś cały czas na Ukrainie, tymczasem w Polsce została przegłosowana ustawa, o której teraz cały czas się rozmawia, ona dotyczy spraw historycznych i tam jest też ważna część dotycząca Ukrainy. Czy na Ukrainie to zauważono i jak zareagowano?
Tak, no, może przypomnę, że dokładnie chodzi o przyjęcie przez Sejm poprawek do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Faktycznie ten fakt wywołał reakcję na Ukrainie, wywołał też oficjalną reakcję. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło głębokie zaniepokojenie faktem przyjęcia zmian i uznało go za wykorzystanie kwestii ukraińskich i upolitycznienie trudnych kwestii wspólnej przeszłości. W oficjalnym stanowisku ukraińskiego MSZ można przeczytać: kategorycznie nie zgadzamy się z kolejną próbą narzucenia jednostronnej interpretacji wydarzeń historycznych, w tym niepoprawną nazwą w oficjalnym dokumencie Rzeczypospolitej Polskiej części współczesnego terytorium Ukrainy. Akurat to zdanie odnosi się do tego w sejmowym tekście stwierdzenia Małopolska Wschodnia. ukraińskie ministerstwo zaapelowało do polskiej strony o otwarte, konstruktywne podejście do dalszego rozwoju relacji ukraińsko-polskich, stwierdzając również, że liczy, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej znajdzie mądrość polityczną wobec kwestii, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój stosunków dwustronnych. Przypomnę, że na razie poprawki zostały przyjęte przez Sejm i faktycznie teraz nad nimi będzie procedować Senat. Wołodymyr Wiatrowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, uważa, że uchwalenie zmian jest krokiem do dalszego pogorszenia stosunków Polski i Ukrainy. Wiatrowicz odniósł się też do kwestii odpowiedzialności karnej zawartej w proponowanych zmianach. Nie wyobrażam sobie, w jaki sposób ze swoimi poglądami, które zaprzeczają ludobójstwu i że miało miejsce jednostronne zabójstwo polskiej ludności, będę prowadzić dialog na terytorium Polski. Dla mnie oznacza to groźbę 3 lat więzienia, stwierdził Wiatrowicz. Odpowiedzialność prawna według przyjętego tekstu zmian ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ma jednak nie dotyczyć działalności artystycznej i naukowej. Trudno jednak nie zauważyć, że orędownicy, inicjatorzy tych zmian nie ukrywają, że z chęcią jednak właśnie wykorzystaliby je w walce z konkretnymi osobami, w tym z Wołodymyrem Wiatrowiczem. Polski historyk Andrzej Zapołowski, zamieszczając link do tekstu o Wiatrowiczu i przyjętych zmianach w ustawie o IPN, podpisał go. Marzenia się spełniają. Jak przyjedzie do Polski, to posiedzi sobie jak jego bożyszcze Bandera w polskim więzieniu. Będzie prawie jak on. No nie ma żadnej wątpliwości, że polskiemu historykowi chodziło o Wiatrowicza. O kolejnym zaoszczeniu polsko-ukraińskim mówi również historyk i dziennikarz, znawca relacji polsko-ukraińskich, Roman Kabaczyj, który jednak, podobnie jak i ukraiński MZ, uważa, że zmiany w ustawie o IPN są wynikiem polskiej polityki wewnętrznej. Kolejną antyukraińską flagę wykorzystano, by podnieść poparcie niewielkiej populistycznej partii Kukiz15, stwierdził Kabaczyj na antenie Radia Chromackie. Ukraińskie media często właśnie wskazują na partię Kukiz15 jako inicjatora zmian w ustawie o IPN. Przypominają również Woltę w sprawach ukraińskich Pawła Kukiza. Ukraińska telewizja Espresso przypomniała jego poparcie na Majdanu oraz piosenkę Kukiza, która nawet była nazwana jako hymn Majdanu. Do dzisiaj na Facebooku Pawła Kukiza można znaleźć jego zdjęcie pośród uczestników rewolucji z komentarzem: muzyka faszystowska grupa ukraińsko-polska przed wspólną walką o przemysł dla Ukrainy i Lwów dla Polski. To zdjęcie też zostało przypomniane w ukraińskich mediach. Na Ukrainie szybko również zauważono, że zmiany w ustawie o IPN o wiele większe kontrowersje niż na Ukrainie wywołały w Izraelu. Historyk Aleksander Zinchenko uważa, że doprowadziły one do największego od 10 lat skandalu pomiędzy Warszawą i Tel Awiwem.
Czy to w takim razie będzie zapewne jeszcze pole do niejednej dyskusji, ale była też w zeszłym tygodniu historyczna rocznica, taka drobna, w Polsce niezauważona, a dla Ukraińców dość ważna.
Właściwie nawet w tym tygodniu, jesteśmy dokładnie dnia, kiedy te wydarzenia się działy, równo 100 lat temu, pod Kurtami, pod Kijowem, doszło do boju pomiędzy 400 ukraińskimi obrońcami, głównie studentami, uczniami w kijowskich uczelni, którzy stawili czoło ponad 4000 bolszewików, którzy atakowali w tym czasie Kijów. I chociaż bój został przegrany przez Ukraińców, wstrzymał bolszewickie wojska, jest nazywany ukraińskimi Termopilami, a uczestnicy tego boju, młodzi studenci, są oczywiście na Ukrainie bohaterami. Te walki 100 lat temu umożliwiły również podjęcie działań politycznych przez ukraińskie władze i próbę ochrony młodej ukraińskiej państwowości. Bój pod Krutami stał się takim symbolem tej walki właśnie o niepodległość ukraińską, walki, która widać ma ponad 100 lat.
Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa dla Radia Wnet, a o tych sprawach historycznych będziemy na pewno jeszcze bardzo długo i nieraz dyskutować. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.